Kiedy czytamy Ewangelię w liturgii, tak jak zostało to przed chwilą uczynione, stajemy się uczestnikami wydarzeń, o których słuchamy. Liturgia ma taką właśnie moc, że nie tylko nam przypomina o tym, co się stało niemal 2000 lat temu w Ziemi Świętej na Górze Tabor, tylko liturgia czyni nas uczestnikami tego wydarzenia. Możemy więc powiedzieć, że dzięki tej Eucharystii, którą przeżywamy, którą sprawujemy, należymy dziś do wyjątkowego grona Jezusowych uczniów. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, trzech najbliższych, trzech uczniów, których Jezus wielokrotnie chciał mieć blisko przy sobie, kiedy wchodził w jakąś rzeczywistość ważną, nieraz trudną. Ta sama trójka uczniów będzie przy nim znowu z jego wyboru, kiedy będzie wchodził w mękę w Ogrodzie Oliwnym. Też weźmie Piotra, Jakuba i Jana. Taką trójkę, o której myśli, że może na nich w sposób szczególny polegać, że są jakoś ludźmi, uczniami szczególnego zaufania. No to jest dzisiaj o nas. Dobrze jest być w takiej trójce. Jezus nas bierze na górę Tabor. Po co? Myślę, żeby nam objawić przynajmniej dwie bardzo ważne prawdy. One są ukryte w tym wydarzeniu, w tym jak ono przebiega. Pierwsza prawda jest ukryta w tym objawieniu Mojżesza i Eliasza, którzy przychodzą, aby z Jezusem porozmawiać. Mojżesz jest osobą, która symbolizuje prawo religijne. Mojżesz jest starotestamentalnym prawodawcą. Mojżesz jest tym, który spisał pięcioksiąg, Torę. Mojżesz jest uosobieniem prawa, prawa religijnego, prawa, które obowiązuje w ludzie Bożym. A Eliasz jest symbolem proroctwa. Jest jednym z największych starotestamentalnych proroków. I tak więc prawo i prorocy, Mojżesz i Eliasz, wchodzą w pewien dialog z Jezusem. Uczniowie Piotr, Jan, Jakub widzą, jak prawo i prorocy prowadzą do Jezusa, dotyczą Jezusa, spotykają się z Nim. I też na końcu przeżywają to, że ostatecznie Jezus zostaje sam, bez Mojżesza, bez Eliasza. I to się dzieje po tej szczególnej proklamacji z ust samego Boga, który mówi: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. I wtedy został sam. I kiedy Bóg Ojciec mówi: Jego słuchajcie, to nie mówi: przestańcie już słuchać Mojżesza i Eliasza. Ale mówi: jeśli chcecie naprawdę do końca usłyszeć, odkryć to, co mówi Mojżesz i to, co mówi Eliasz, to posłuchajcie, w jaki sposób wykłada ich Jezus. W jaki sposób Jezus mówi o prawie religijnym i w jaki sposób Jezus interpretuje obietnice prorockie. To znaczy, Bóg Ojciec mówi, ostatecznie jest tak, że i to prawo, i to słowo objawiane przez proroków muszą cię doprowadzić do Jezusa. Do Jezusa. Taki jest ich cel, żebyś się spotkał z Nim. Prawo przyniesione przez Mojżesza, zwłaszcza jego serce, jakim jest dekalog, obowiązuje po dzień dzisiejszy. Wszyscy znamy 10 przykazań. Z wielu ludzi w naszym życiu publicznym, którzy się odwołują do owych 10 przykazań. Ale trzeba by zapytać, czy rozumiemy 10 przykazań tak, jak je wykłada Jezus? Rzeczywiście, tak jak je wykłada Jezus? Słyszeliście, że powiedziano waszym przodkom, nie zabijaj. A ja wam mówię, kto by krzywo spojrzał na swojego bliźniego. A ja wam mówię, jeśli powiesz swojemu bratu, głupcze, podlegasz karze ognia piekielnego. Jeśli powiesz swojemu bratu, bezbożniku, zasłużysz na karę. U Jezusa przykazanie nie zabijaj nie sprowadza się tylko do tego, że kogoś, nie wiem, naprawdę pozbawiłeś życia, unicestwiłeś. Można człowieka zabić, niekoniecznie używając do tego broni, można kogoś zabić słowem, bezbożniku, głupcze. To jest wykład przykazania, 5. przykazania, nie, uczyniony przez Jezusa. Ostatecznie to bardzo pisze pięknie, przepięknie pisze papież Benedykt XVI. Mówi, jeśli chcemy wiedzieć, jakie jest prawo Jezusa, Mesjasza, jaka jest Tora Mesjasza, to papież Benedykt odpowiada, Torą Mesjasza jest sam Mesjasz. I chcesz wiedzieć, jakiego prawa cię uczy Jezus, to patrz na Niego, w jaki sposób On żyje. Popatrz, kim On jest. Czyli dla nas prawem już nie jest tylko to, że nauczyłeś się na pamięć 10 przykazań, tylko prawem dla nas jest to, w jaki sposób te 10 przykazań Jezus pokazuje swoim życiem. Prawem Mesjasza jest sam Mesjasz. Jego słuchajcie, to znaczy interpretujcie prawo religijne, przykazania i słowo Boga, słowo pochodzące od proroków, interpretujcie tak jak Jezus. Tak jak Jezus. Wtedy, kiedy próbujemy iść za tą intuicją, dochodzimy rzeczywiście do tego, czym jest wiara chrześcijańska. Jest taki refren wielokrotnie powtarzany właśnie przez papieża Benedykta XVI, ale też już kilka razy powtórzony w pismach papieża Franciszka, gdzie papież zastanawia się, na czym polega wiara chrześcijańska. I mówi tak, u początku wiary chrześcijańskiej nie leży jakaś wielka idea. Wiara chrześcijańska nie jest jakąś wielką ideą. Nie jest wcale jakimś systemem moralnym, etycznym. Wiara chrześcijańska nie jest wcale jakimś światopoglądem. To czym jest? Benedykt XVI mówi, wydarzeniem spotkania z osobą. Oczywiście ta osoba jest napisana z największej możliwej litery. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Wiara jest spotkaniem z Nim. I do Niego prowadzi stosowanie się do prawa, do Niego prowadzi czytanie Biblii. Ostatecznie chodzi o spotkanie z Nim, o wydarzenie spotkania z Nim. Wielokrotnie Benedykt XVI o tym pisze. Chodzi o takie wydarzenie, które wszystko zmienia. Spotkałeś Jezusa, wszystko się zmieniło. Byłeś ślepy i widzisz. Byłeś głuchy, słyszysz. Byłeś trędowaty, jesteś oczyszczony. Byłeś chromy, biegasz. Byłeś umarły, żyjesz. Spotkanie z Jezusem. I wszystkie przykazania i całe Słowo Boga są ważne dlatego, że nas do tego spotkania prowadzą. Że nas do tego spotkania prowadzą. Wtedy też tak naprawdę potrafimy przestrzegać przykazań i wtedy też tak naprawdę rozumiemy Słowo. Patrzymy na świętego Józefa. Popatrzcie na świętego Józefa. O Józefie mówi Ewangelia, że był człowiekiem sprawiedliwym. Że był człowiekiem sprawiedliwym. Jedno z najpiękniejszych zdań o Józefie, kiedy odkrywa, że Maryja, jego oblubienica, spodziewa się dziecka. I wie, że to dziecko nie jest jego. I napisał święty Mateusz takie zdanie. Mąż jej Józef, chociaż był człowiekiem sprawiedliwym, zamierzał oddalić ją potajemnie. Pamiętam, jak to zdanie nam wykładał nasz profesor Pisma Świętego, ksiądz profesor Chmiel. Nie? Mąż jej Józef, chociaż był człowiekiem sprawiedliwym, zamierzał ją oddalić. To chociaż, nie? Mówi, tak, był człowiekiem sprawiedliwym, czyli postępował według prawa, postępował według przykazań, tak postępował na co dzień. Ale gdyby w tym momencie postępował według przepisów, według prawa, to powinien Maryję wziąć, zaprowadzić do starszych w Nazarecie, przedstawić, oskarżyć o cudzołóstwo. Tak nakazywało prawo religijne. I powinien być pierwszym, który rzuci w nią kamieniem. I on, który na co dzień przestrzegał prawa, dokładnie przestrzegał prawa, raz po raz Biblia o tym mówi, postępował według prawa, według zwyczaju prawa. W tym wypadku rozumiał, nie, trzeba uratować człowieka. Chciał uratować Maryję, chociaż miał prawo dochodzić swojego. Okazał się większy niż ścisłe przestrzeganie prawa. Bo prawo jest ważne, jeśli pomaga nam kochać osoby. Prawo jest ważne, jeśli pomaga nam kochać Boga. Prawo jest ważne, kiedy jest formą miłości bliźniego. Był taki moment, kiedy papież Franciszek zaczął mówić tak bardzo mocno, że nieraz stosujemy przepisy prawa jak kamienie. Jak kamienie potrafimy zabić kogoś przepisem. Nie nowość. Starożytni Rzymianie mówili, że summum jus summa injuria. Nie? Najwyższe stosowane prawo może być największą krzywdą wyrządzoną człowiekowi. Zawsze go nagniesz, zawsze go naciągniesz do przepisów. Jak trzeba, to go zniszczysz. Nie? Zwłaszcza w imię swojego prawa. To nie jest sprawiedliwość taka, jak ją wykłada Pan Bóg, tak jak ją rozumie Jezus. Prawo i słowo, obietnica prorocka, nie? Prowadzi nas do miłości, do umiejętności spotkania z osobą Boga i z osobami ludzkimi. Prawo i słowo prowadzą nas do Jezusa. Takie jest przesłanie Góry Tabor. Jego słuchajcie. Jest jeszcze drugie, myślę, bardzo ważne, już krócej, mam nadzieję, mi się uda powiedzieć. Apostołowie bardzo potrzebowali zobaczyć Jezusa w Jego chwale. Bardzo potrzebowali tego objawienia. Dlaczego? Dlatego, że chwilę wcześniej, 16 rozdział świętego Mateusza, Jezus mówi wyraźnie o swoim krzyżu. W Cezarei Filipowej Jezus się pyta, kim ja jestem, za kogo wy mnie uważacie? I Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz. A wtedy Jezus zaczyna mówić o tym, że będzie cierpiał. Piotr jest zgorszony, bierze go na bok. Mówi, to nie przyjdzie na ciebie, to jest niemożliwe. Wtedy Jezus wypowiada takie ostre słowo do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. I powtarza prawdę o krzyżu, rozciągając ją na uczniów. Jak kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż, niech idzie i niech mnie naśladuje. To są niemal ostatnie słowa, po których on wychodzi z uczniami na tabor. Kiedy im powiedział, jestem Mesjaszem, wyznaliście mnie Mesjaszem, jestem Mesjaszem z krzyżem. Chcecie być moimi uczniami? Potrzebujecie wziąć swój krzyż. Kiedy schodzą z taboru, zobaczyli Jego chwałę, mówią, tak, Ty jesteś Mesjaszem. Czemu wszyscy mówią, że miał przyjść Eliasz? A Jezus mówi, Eliasz przyszedł. Zrobili z Nim to, co chcieli. Eliasz to był Jan Chrzciciel, zapowiedział Jezusa. W jaki sposób? Męczeństwem. Dlatego i Syn Człowieczy też będzie przez nich cierpiał. Jest taka klamra, nie? Z jednej i z drugiej strony wydarzenia, jakim jest przemienienie, jakim jest Góra Tabor, z jednej i z drugiej strony jest prawda o krzyżu. Nie? Na czym polega chwała Boga? Tuż przed taborem Jezus mówi, wśród was są tacy, którzy nie zaznają śmierci, dokąd nie zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w chwale. Na czym polega chwała Boga? Na czym polega chwała Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Na czym polega? Kiedy się objawia? Objawia się na krzyżu. Najwięcej w naszym życiu Jezus znaczy przez to, że jest gotów, że potrafi, że umiera z miłości do nas. Dlatego jest chwalebny, dlatego jest ważny. Jego chwała objawia się w ukrzyżowaniu. Syn Człowieczy przychodzi i obejmuje władzę. W krzyżu jest Ci dana wszelka władza. Jan Paweł II. W krzyżu jest Ci dana wszelka władza. Taka władza, jakiej nikt inny nie ma nad sercem człowieka. Taka forma miłości jest wyborem Boga i jest Jego chwałą. I to chciał Jezus pokazać uczniom. Żeby się nie gorszyli krzyżem, żeby się nie gorszyli cierpieniem, żeby się nie gorszyli trudnością, żeby nie myśleli, że kiedy wchodzą w trudny czas, kiedy wchodzą w czas krzyża, to Bóg ich zostawia. Żeby nie myśleli, że krzyż nie jest wyborem Boga, że krzyż jest Bogu obcy. Są w życiu momenty krzyżowe. To są momenty, w których się wychodzi do chwały. To są momenty paschalne. To są momenty objawiające miłość Boga. To jest przesłanie Góry Tabor. Zobaczcie, że Pan Jezus powiedział uczniom, za dużo to o tym nie opowiadajcie. To nie chodzi o to, żeby teraz wyjść i o tym gadać. To jest takie objawienie Góry Tabor, które najlepiej wychodzi wtedy, kiedy człowiek pokazuje je sobą, swoim życiem, niekoniecznie o tym najwięcej opowiadając. Nie? Jezus narzucił uczniom pewną tajemnicę związaną z tym objawieniem. To jest słowo o naszej wierze, to jest słowo o naszym Bogu, to jest słowo o nas samych, zawierzone nam przez Jezusa. Jak widzieliśmy też w dużej mierze zrealizowane przez świętego Józefa. Józef nie był na taborze, ale Mojżesza i Eliasza spotykał na co dzień. Znał prawo Boże, znał słowo Boga. Znał. I to prawo, i to słowo prowadziło go do Jezusa. I też potrafiło mu wejść w sytuacje, które można by nazwać sytuacjami krzyżowymi. Tak, rezygnacja z własnych planów. Nie? Wejście w małżeństwo jednak inne niż sam sobie wymarzył. Ucieczka do Egiptu. Powrót do Nazaretu, nie tam, gdzie by chciał. Ile razy Józef w życiu wchodził w sytuacje krzyżowe. Nie? Ale tak jak Jezus na taborze, tak jak uczniowie poprowadzeni przez Jezusa z taboru. Dobrze jest zobaczyć świętego Józefa jako patrona przyjęcia takiej prawdy o Bogu i o sobie. Amen.